Akademia Kolberga przedstawia.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś zawędrowaliśmy do Wrocławia, do Muzeum Etnograficznego, w którym, o czym będziemy jeszcze mówić, pracuje nasza rozmówczyni Marta Derejczyk. Marto, witam Cię bardzo serdecznie.
Witam Ciebie, Marcinie, i Państwa słuchających naszej rozmowy.
Będziemy rozmawiali o Twojej drodze zawodowej. Ty jesteś etnologiem, jesteś muzykiem, śpiewaczką, wiolonczelistką, zajmujesz się badaniami terenowymi w takim bardzo ciekawym miejscu, jakim są Ocice, wieś pod Bolesławcem. Ale chciałem Cię zapytać, czy Ty wyobrażałaś sobie kiedyś, że połączy się Twoja pasja z drogą zawodową? Czy to był zamiar, czy to po prostu seria przypadków, których oczywiście nie ma, bo nie ma przypadków?
Ja myślę, że to był wielki fuks życiowy tak naprawdę. Ale z jakichś powodów, których nie rozumiem, połączyły jakby wszystko to, czym zajmowałam się w życiu, połączyło się, jakby wpłynęło na to, co robię teraz. Czyli przydało się i to, że zajmowałam się w pewien sposób rekonstrukcją muzyczną, muzyką dawną, różnymi tradycjami muzycznymi, że chodziłam do szkoły muzycznej, że uczyłam się języków południowosłowiańskich, że studiowałam etnologię, że zajmowałam się Dolnym Śląskiem, że stąd jestem. Jakoś to wszystko wpłynęło na to, co teraz robię, i to jest jakiś chyba wielki przypadek.
Bo muzyka tradycyjna nie była pierwsza, tak?
Nie, zdecydowanie. Myślę, że była nawet ostatnia. W odróżnieniu od pewnie większości Twoich rozmówców i rozmówczyń, którzy na wieś jeździli głównie po muzykę, po pieśni, po melodię, którzy zaczynali od grania, śpiewania albo tańczenia, ja i moje koleżanki z fundacji jeździłyśmy przede wszystkim po historię.
Z fundacji Waszka.
Z fundacji Waszka, tak. Badaniami terenowymi zajmowałam się już jako studentka. Najpierw na etnologii nagrywaliśmy różne rzeczy w terenie, w zależności od tego, czym się akurat zajmowaliśmy. Później na serbistyce też jeździliśmy w teren właśnie do reemigrantów z Bośni pod Bolesławiec. A później właśnie z koleżankami założyliśmy fundację i chciałyśmy dokumentować dziedzictwo niematerialne Dolnego Śląska. Na początku to nie było tak oczywiście zdefiniowane, ponieważ głównie chciałyśmy trochę uzupełnić to, taką może lukę w wiedzy powszechnej na temat tego, że w ogóle taka grupa jak remigranci z Bośni w Polsce mieszka. I chcieliśmy nagrać więcej takich historii, dowiedzieć się czegoś na temat ich tradycji i zrobić na ten temat wystawę. I to był pierwszy pomysł, jakby nie sięgało to dużo dalej. Nawet nie chcieliśmy się zajmować jakoś bardzo muzyką. Wtedy już skończyłam grać muzykę dawną, ale znowu kupiłam sobie wiolonczelę po kilku latach przerwy. I spotkałam Olgę Hojak, z którą się nie widziałam kilka lat, a do której chodziłam kiedyś na warsztaty oberka. No i się okazało, że ja z koleżankami z fundacji jeździmy w teren, nagrywamy historię, ale też okazało się, że śpiewaczki, muzykantów, że po prostu samo to nam się objawiło. A że Olga ma swój projekt stypendialny, w ramach którego też jeździ do śpiewaczek. Okazało się, że byłyśmy u tych samych w tym samym roku. I Olga zaprosiła mnie na próbę swojego zespołu. I tak poznałam wrocławską muzyczną ekipę, z którą do tej pory śpiewam, czasami gram. Poznałam Asię Skowrońską, poznałam Asię Kasper, którą wszyscy nazywamy Królikiem, Kamila Gałuszka. I wtedy zaczęła się ta przygoda muzyczna.
Kilka razy zdarzyło mi się być w Ocicach, przepięknej wsi zabytkowej, w której mieszkają reemigranci z Bośni. Potomkowie Polaków, którzy zostali przesiedleni i wrócili po wojnie do Polski.
Tak, to bardzo ciekawa historia, bo nazywa się ich reemigrantami. Kiedyś mówiło się repatrianci, a właściwie oni nie wrócili w to samo miejsce, z którego kiedyś wyjechali, ponieważ wyjeżdżali z Galicji Wschodniej, z Wołynia. To były tereny pod zaborem austriackim. I stamtąd byli właśnie przesiedlani między innymi do północnej Bośni, ale też do Bukowiny Rumuńskiej, To były często dobrowolne wyjazdy takie, to była pewnego rodzaju kolonizacja tych terenów. Mogli tam dostać ziemię bezpłatnie. Nie wiedzieli najczęściej, że to będą bardzo trudne warunki do uprawy, że to będzie las w górach, że to nie będzie takie złote życie, które czasami im obiecywano. I mniej więcej 50 lat tam Polacy mieszkali. Były polskie wioski, mieszane wioski, gdzie Polacy mieszkali z Ukraińcami, z Niemcami, ale też z Chorwatami, z Bośniakami, z Serbami. W bardzo takim, z Węgrami, Słowakami. Bardzo wielokulturowe środowisko, ale też takie bardzo, może to nie jest ładne słowo, ale dzikie. Jednak te wioski były bardzo słabo skomunikowane, ludzie żyli w dosyć dużej izolacji. Do tej pory bardzo trudno jest dojechać w te miejsca, gdzie były te polskie wioski. Bardzo często jest tak, że jeśli potomkowie chcą tam jechać, najczęściej szukać cmentarzy po swoich przodkach, to muszą wynajmować albo jakiś traktor, który ich tam dowozi przyczepą, albo przedzierać się przez chaszcze, lasy. To nie jest tak wszystko na wierzchu. I też pamięć o tej historii, o tym, że tam Polacy mieszkali, istnieje, ale nie jest tak łatwo dostępna.
To cię zafascynowało?
Dużo rzeczy mnie zafascynowało. Ja myślę, że zafascynowała mnie serdeczność tych ludzi, bo rzeczywiście oni jakiś taki południową otwartość może ze sobą przywieźli. Ale w ogóle zafascynował mnie cały region wtedy. Ponieważ badania prowadziliśmy wszędzie. Do Ocic wracamy najczęściej, ponieważ stało się to miejscem takich naszych działań też animacyjnych. Ale zafascynowało mnie to, jak różnorodny jest to region, a jak mało o tym wiemy tutaj mieszkając. I jak wpływa to na to, co my myślimy o sobie jako mieszkańcach tego regionu, że nie potrafimy o nim w ogóle opowiadać, że go nie rozumiemy, że w ogóle nie mieliśmy nic na ten temat w szkole. Jeśli się czegoś uczyliśmy, no to najwyżej mogliśmy się czegoś dowiedzieć o lokalnych zabytkach, ale to było takie bardzo nieczytelne. Na przykład dlaczego moja miejscowość, w której się wychowywałam, miała kiedyś niemiecką nazwę? Jakby nikt tego nie tłumaczył. Dobreszyce nazywały się Juliusburg i to wszystko było takie taką trochę tajemnicą, którą trzeba było nagle sobie na własne potrzeby zacząć rozwikływać. I widziałam, jakie to dla mnie jest ciekawe i po prostu z takiego prostego założenia wyszłam, że skoro dla mnie to jest ciekawe i coś mi to daje, dowiadywanie się więcej o tej historii, to może innym to też jest jakoś potrzebne.
Czyli jesteś odkrywcą tajemnic po prostu.
Tak, no własną na własny użytek, powiedziałabym głównie. Mhm.
Twoje korzenie sięgają wsi, tak jak mówiłaś. Czy ta muzyka tradycyjna jakoś wcześniej była poruszająca dla ciebie, czy to było...
Nie, powiem szczerze, że zupełnie nie była poruszająca. Może to jest dziwna perspektywa, ponieważ my w małej miejscowości mieliśmy taki właśnie dziecięcy, później młodzieżowy zespół grający muzykę dawną. Jest taki ruch amatorskich zespołów muzyki dawnej w całej Polsce. Nie ma tych zespołów dużo, najczęściej w tych samych miejscach po prostu kolejne zespoły powstają. I my uczestnicząc jakby w tym ruchu, a będąc w małej miejscowości, ja sobie wyrabiałam jakieś takie trochę nieładne przekonanie, że to, co my robimy, jest fajne i ciekawe i robimy to dobrze, a te zespoły ludowe z naszej miejscowości są nieciekawe, ta muzyka jest nieinteresująca i jakby robiłam sobie takie porównanie. Jakby ta muzyka mi się w ogóle wydawała przez to gorsza. Najczęściej to jednak nie była taka tradycja jakaś bardzo konkretna. To był już ten moment, kiedy zespoły śpiewały głównie piosenki biesiadne. Może nie była to taka tradycja, która może jakoś złapać za serce. Ale większość takich zespołów jest na Dolnym Śląsku, które głównie śpiewają piosenki biesiadne, co nie musi być złe, jeśli popatrzymy na to, jaką to ma funkcję społeczną. Bo rzeczywiście ta muzyka przez to, że jest znana, że jest jakimś elementem wspólnym, to naprawdę potrafi gromadzić ludzi. Natomiast dla mnie, jako młodej osoby, ona nie była pociągająca.
Mhm. A to spotkanie właśnie z muzyką z Bośni było... Musiało być jakimś odkryciem, zderzeniem z czymś zupełnie nowym.
Tak, natomiast nie było to też tak, że tam też każdy zespół był jakiś fascynujący. Dla mnie takim momentem przełomowym było to, jak jeszcze będąc na studiach na serbistyce, byliśmy na badaniach terenowych, odwiedzaliśmy jeden z zespołów ludowych, który śpiewał różne piosenki, też jugosłowiańskie, a później przy stole takie małżeństwo dwóch starszych osób, państwo Janeczko, już po prostu siedząc przy stole zaśpiewali nam taką piosenkę, którą śpiewałem sobie w domu. To nie była w ogóle muzyka na scenę, nie była wesoła, nie dało się do niej zagrać żadnego podkładu muzycznego. Zaśpiewali na dwa głosy taką pieśń, którą śpiewało się w domu u pana Stanisława Janeczko. I pamiętam, że głęboko mną to wstrząsnęło. Jak piękna może być taka muzyka śpiewana po prostu w domu, taka muzyka nieprzeznaczona na scenę. Taka tradycja, która właściwie już nikomu nie jest do niczego potrzebna, oprócz tego, że tym ludziom jest potrzebna do wspominania, do pamiętania o swoich bliskich, o swojej przeszłości.
I to był ten moment.
I to był ten moment, że jakby trochę pierwszego zakochania się w tej muzyce i takiego też przekonania, że jeszcze jest masa perełek, które można nagrać, znaleźć, masa ludzi, dla których ta tradycja jest bardzo ważna i że to nie jest taka prosta historia. I mimo, że studiowałam etnologię, no to nie czułam się w ogóle kompetentna, jeśli chodzi o badanie tradycji muzycznych, więc bardzo wiele, myślę, ja i moje koleżanki nauczyłyśmy się po prostu w terenie.
Mhm. Powiedz, od tego momentu to już był tylko krok, żeby zacząć śpiewać, żeby wejść w tą tradycję.
Tak, okazało się, że to już po prostu wciąga jak taka...
Wciąga jak dobra zabawa.
Wciąga jak dobra zabawa, ale jest w tym taki rodzaj przyjemności, który trudno wytłumaczyć komuś, kto tego słucha, a kto tego nie robi. Że jest w tym jakiś taki rodzaj wspólnoty. Są w tym takie treści, które nawet nie wiedzieliśmy, że są nam do czegoś potrzebne. Okazuje się, że jakby spotykanie się i wspólne praktykowanie właśnie śpiewania, grania daje jakąś taką zupełnie nową jakość spotkania między ludźmi. I to też jakoś było dla mnie poruszające, wciągające i w ogóle nie traktowałam tego jako jakiś taki obowiązek, że ja teraz muszę się czegoś nauczyć. Po prostu to bardzo egoistycznie sprawiło mi to przyjemność i robiłam to też dla siebie.
Doszło pismo i Serbii od samego cara. Doszło pismo i Serbii od samego cara. Da se gradi jedan lager pokraj Sarajeva. Da se gradi jedan lager pokraj Sarajeva. Svi vojnici molili su svoga kapetana. Svi vojnici molili su svoga kapetana da se skupi regimentom pokraj Sarajeva. Da se skupi regimentom pokraj Sarajeva. Svi vojnici želili su vidjet svoju dragu. Svi vojnici želili su vidjet svoju dragu. Zagrliti i poljubiti s Bogom njoj reči. Zagrliti i poljubiti s Bogom njoj reči. S Bogom, mila drago, a ja odlazim. S Bogom, mila drago, a ja odlazim. Preko Drine u Srbiju i u Crnogoru. Preko Drine u Srbiju i u Crnogoru.
Potem Akademia Kolberga i już Szkoła Tradycji.
Tak, później rzeczywiście był taki po tym etapie bardzo intensywnych badań terenowych, też wydawaliśmy płyty z muzyką tradycyjną z naszego regionu. To, co nagrywaliśmy w terenie, chcieliśmy, żeby było dostępne też dla innych. To od początku było dla nas ważne, żeby efekty naszych badań i dokumentacji nie były tylko dla nas, ale żeby jak najszerzej je udostępniać. Później pojawiła się Akademia Kolberga i działania bardziej animacyjne. I to kolejny taki trochę eksperyment, ponieważ jeśli się jeździ na wieś po muzykę albo po historię, to rzadko człowiek myśli o tym, że chciałby na miejscu działać, coś zrobić. Jak przyjeżdżamy, zaprzyjaźniamy się z naszymi mistrzami, możemy mieć jakieś naprawdę fajne relacje. Natomiast takie myślenie o tym miejscu, w którym działamy, w takich kategoriach, że ja mogę tam coś zrobić, mogę w jakiś sposób zmieniać rzeczywistość, to jest już takie zupełnie inne myślenie o terenie. I tutaj bardzo przydało się to, że Akademia Kolberga jest takim miejscem wymieniania się doświadczeniami, że jakoś nawzajem siebie upewnialiśmy w tym, że nasze pomysły są dobre albo kiepskie, albo ktoś mówił, jakiego spotkały problemy, ale też myślę, że to jest ważne, że mówiliśmy sobie nawzajem, co uważamy, że jest etyczne, a co jednak nie. To jednak była taka grupa, taki think tank trochę, że jakby dzieliliśmy się takimi naszymi przemyśleniami, które każdy z nas już po iluś latach działania na terenach wiejskich miał, a nie wiedział może jakby jak to ująć w słowa. I przydało się, że mieliśmy tą ekipę, z którą mogliśmy sobie nawzajem o tym porozmawiać, mimo że każdy z nas miał te doświadczenia bardzo różne, bo też byliśmy z różnych regionów, gdzie ta sytuacja jest naprawdę zupełnie nieporównywalna.
Dlaczego wprowadzasz tutaj kategorię etyki? Bo to może być niezrozumiałe.
Tak, dla mnie to jest ważne, ponieważ wydaje mi się, że jednak jako ludzie przychodzący z zewnątrz w jakieś miejsce, musimy pamiętać o tym, że nasza obecność może wpływać na życie ludzi, że czasami możemy nagrać historie, które mogą na przykład być dla kogoś jednak obraźliwe, jeśli je upublicznimy, że musimy pamiętać, że jednak posługujemy się cudzymi prywatnymi losami, historiami, ale też wizerunkiem, jego imieniem i nazwiskiem. I to nie chodzi o to, że jeździmy po to, żeby nagrywać laurki na temat ludzi, ale jednak musimy wiedzieć, że mamy odpowiedzialność jednak i za te relacje, i za ten materiał, który po prostu zyskujemy. Że ludzie nam przekazują bardzo ważne dla nich treści i jakby operowanie nimi później jest też jakąś tam kwestią odpowiedzialności i jakiegoś etycznego zachowania. No chociażby takie proste rzeczy, że jak nagrywać, jak prosić o zgodę, jak informować o tym, co robimy i po co, jak działać w sposób taki przejrzysty, jak mówić o tym, że mamy dofinansowanie albo go nie mamy, jak rozmawiać w ogóle o pieniądzach na miejscu, jeśli mamy czasami środki na jakieś działania. Czy na przykład dawać numery telefonu do naszych mistrzów, jeśli ktoś nas poprosi. To są wszystko rzeczy, które tak naprawdę wydają się proste, a to są pytania, przed którymi jakby możemy stanąć i to jest ważne, jak sobie na nie odpowiemy.
Mhm. Mówiłaś, że to też twoja prywatna, egoistyczna chęć jakby skłoniła cię do działania. Co to jest? Co to odnajdujesz sama dla siebie?
Rety. Właśnie, chyba to takie z tymi egoistycznymi chęciami, że trochę trudno czasami powiedzieć, co człowieka motywuje. No, myślę, że teraz jeśli chodzi o relacje akurat tam w Łocicach, jesteśmy już na takim etapie znajomości, że to już tego już nie trzeba tłumaczyć. Jesteśmy rzeczywiście w jakiejś tam przyjaźni, myślę, między sobą, w jakimś zaufaniu wzajemnym. To też jest zupełnie inny rodzaj bycia w terenie, kiedy się tam wraca ileś lat z rzędu i już się zupełnie inaczej rozmawia. Już znamy nawzajem swoje rodziny, wiemy, co się u kogo dzieje, czy akurat zachorował, I to jest jakaś po prostu rodzaj takiej bliskiej relacji, którą chce się pielęgnować, ale też mi to dużo daje, że wiedząc, że dla mnie ta historia stała się fascynująca, jakby mam taką naturalną potrzebę dzielenia się nią. Jakby chciałabym, żeby inni też o tym wiedzieli, żeby też słyszeli, żeby nie upraszczali też tego, czym może być tradycja muzyczna dzisiaj, bo akurat Dolny Śląsk jest super skomplikowanym miejscem, jeśli o to chodzi, i tutaj nie ma zupełnie jednej recepty, znaczy jednego wytłumaczenia, dlaczego to wygląda teraz tak, a nie inaczej. Każda grupa mogła mieć swoją historię, wpływała na to polityka, wpływało na to obecny ruch jakiś amatorski, sceniczny. Po prostu nie ma takich prostych odpowiedzi i to jest dla mnie takie zawsze drążenie, jest ciekawe samo w sobie, by nie zgadzanie się na takie proste rozwiązania.
Jak się pracuje w ogóle w takim regionie jak Dolny Śląsk, bo centralna Polska jednak zupełnie inaczej wygląda, to są takie homogeniczne kulturowo obszary, a tutaj z każdej strony atakuje cię coś innego.
Tak. No, możliwe, że dla mnie to jest ten stan, który my mamy tutaj, jest tak naturalny, że dla mnie czasami jest dziwnie gdzie indziej. I złapałam się na tym, że kiedyś robiłam badania do projektu o zespołach ludowych w innym regionie, to zaczynałam od pytania, skąd państwo przyjechali, albo miałam je z tyłu głowy, tak jakby to było oczywiste. I w pewnym momencie nawet tak odkryłam, że już tylko tak umiem z ludźmi rozmawiać, jakby najpierw układając trochę tą historię ścieżek przemieszczeń, a dopiero później tego, co się działo, jakby dla mnie to jest naturalny stan tego tutaj wymieszania i tego, że trzeba rozsupłać jakieś koleje losu poszczególnych ludzi, grup i też dowiedzieć się o tym, co oni o tym myślą, jaki mają do tego stosunek. Czy to w ogóle jest dla nich ważne? To czasami dla nas może być ważne, co nie znaczy, że to w ogóle nie jest ważne, bo jest to jakieś nasze wspólna pamięć, dziedzictwo i warto się tym zajmować, nawet jeśli nasz rozmówca nie jest przekonany o istotności treści, które może nam przekazać. Znaczy, natomiast najczęściej są, szczególnie starsze osoby. Bardzo często się z tym spotykaliśmy, że po prostu na przykład śpiewaczka odnajdywała w końcu partnera do rozmowy, który docenia wagę tego, co ona wie. To się wydaje banalne, ale tak naprawdę to jest, tak sobie myślę, z punktu widzenia życia człowieka, który na przykład dla niego śpiew był bardzo ważny, tak jak dla pani Stanisławy Latawiec, do której jeździliśmy wiele lat. I jej rodzina bardzo to doceniała. To nie była taka sytuacja, że ona nie była przez swoją rodzinę zauważona, ale jednak tak z punktu widzenia takiego życia, gdzie właśnie ten śpiew był bardzo istotnym elementem, kiedy pod koniec życia pojawi się takie naprawdę zainteresowanie tym, takie usiądźmy i porozmawiajmy o tym. I że ktoś może to przekazać, to zostanie udokumentowane, pójdzie dalej i taka świadomość, że okej, zrobiłem coś z tym. I często spotykaliśmy się z czymś takim, że ludzie mówili, chcę wam o tym opowiedzieć, bo właściwie to nikogo nie interesuje. To nie była sytuacja akurat u pani Stasi, ale w innych miejscach bardzo często to słyszeliśmy. Albo że na przykład ktoś pierwszy raz dopiero opowiada tą historię, jak było. No pamiętajmy, że przez wiele lat po wojnie o tych migracjach się za bardzo nie mówiło. W ogóle o tych komplikacjach tutaj historycznych. Odgórna polityka była taka, że tutaj wszyscy jesteśmy Polakami, ale raczej no może nie wgłębiajmy się w szczegóły, tak? Przyjechaliśmy tutaj, ziemie piastowskie i po prostu koniec tematu. Wszyscy powinniśmy śpiewać piosenki z śpiewnika Majchrzaka.
A temat jest przeogromny, bo dla zrozumienia, gdyby można było policzyć, ile kultur tutaj się przewinęło. To jest kultura niemiecka, polska.
No a niemiecka też nie jest kulturą niemiecką po prostu, więc też tutaj byli Ślązacy i Łużyczanie i Tyrolczycy i też byli Żydzi, którzy byli pochodzenia niemieckiego i polskiego, więc już przed wojną tutaj było bardzo wielokulturowo. No a później po wojnie też ze wszystkich regionów tutaj ludzie przyjechali i wbrew temu, co się czasami myśli, że przede wszystkim ze wschodu, czy z tych terenów utraconych na rzecz Związku Radzieckiego, to jednak większość Polaków przyjechała z tej Polski centralnej, przede wszystkim z Wielkopolski. No ale te wszystkie wschodnie województwa też oczywiście były bardzo ważne, bo tam ludzie utracili to miejsce, gdzie mieszkali, więc też często było tak, że jeśli ludzie przyjeżdżali albo z tych kresów wschodnich, albo właśnie z Bukowiny, z Bośni, to tutaj osiedlali się raczej wspólnie. czyli jednak wieś starała się ze sobą razem zamieszkać tutaj, jeśli były takie możliwości. I widać też dużą różnicę w takiej jakości pamięci w tych miejscach, że jednak ludzie żyjąc wspólnie, mając szansę jakoś razem pamiętać, dbali bardziej o to dziedzictwo i pamięć. Ci, którzy żyli bardziej wymieszani, nie mieli tej szansy, bo jednak myślę, że dziedzictwo takie praktykowane społecznie ma szansę przetrwać. Jest ta pamięć indywidualna, to co opowiadamy swojej rodzinie, ale takie właśnie praktyki społeczne to właśnie w tych wsiach, które wspólnie zamieszkały, są dużo bardziej żywe, widoczne, łatwiejsze do zobaczenia.
Wysoki las, niski pole. Wysoki las, niski pole, gdzie odjeżdża serce moje, gdzie odjeżdża serce moje. Gdzie odjeżdżasz, o mnie nie dbasz. Gdzie odjeżdżasz, o mnie nie dbasz, ty na pewno tam inną masz, ty na pewno tam inną masz. Innej nie mamy, ciebie nie chcę. Innej nie mamy, ciebie nie chcę. Bywaj zdrowe, luby dziewczę, bywaj zdrowe, luby dziewczę. Żebym była skamieniała, żebym była skamieniała, nim się w tobie zakochala, nim się w tobie zakochala. Cicho dziewczynie życz sobie, cicho dziewczynie życz sobie, bo mnie ciężej, jeśli tobie, bo mnie ciężej, jeśli tobie. Bo mnie cięży z tym wianeczkiem, bo mnie cięży z tym wianeczkiem, jeśli tobie z dzieciąteczkiem, jeśli tobie z dzieciąteczkiem. Bo ty dzieci masz i nie masz, bo ty dzieci masz i nie masz, jak wychowasz, na ludzi dasz, jak wychowasz, na ludzi dasz. Ja za wianek cierpieć muszę, ja za wianek cierpieć muszę, bom go wziął na swoją duszę, bom go wziął na swoją duszę.
Chciałem, żebyś jeszcze opowiedziała trochę, żebyśmy zatrzymali się jeszcze w Ocicach, bo ta muzyka jest niezwykła, bo to jest kompletne przemieszanie polskich tradycji, to co oni najpierw wywieźli właśnie z ziem polskich, bo wtedy nie było Polski, z tradycją, którą tam zastali na miejscu. Wymieszanie instrumentarium, melodii.
Dla mnie właśnie to wymieszanie jest interesujące. Jest taka pokusa, żeby to rozdzielać, czyli na przykład osobno tutaj potraktować pieśni polskie, tutaj osobno tą tradycję bałkańską, tak po etnomuzykologicznie wszystko sobie oddzielić i zobaczyć po prostu jak na talerzu. Natomiast to tak nie funkcjonowało. Rzeczywiście widać, że dużo większa zachowawczość była w repertuarze obrzędowym, bo jednak obrzęd trzeba wykonać w pewien konkretny sposób, więc tam na przykład polskie pieśni bardzo mało się zmieniły na południe Europy. Natomiast ten taki repertuar powszechny i ballady i pieśni wojenkowe i te wszystkie historie narracyjne i muzyka instrumentalna, tutaj bardzo dużo widzimy wpływów bałkańskich, tego, że to środowisko było takie wielokulturowe, że młodzi ludzie bardzo chętnie śpiewali ze swoimi rówieśnikami, spotykali się na zabawach. No i też muzykanci, którzy po prostu żyli z grania muzyki. No i to była sytuacja bardzo praktyczna, że jeśli chcieli zarabiać nie tylko na polskich weselach, tylko też na właśnie serbskich, chorwackich, no to musieli się nauczyć grać na miejscowych instrumentach, ponieważ tam to było po prostu, było takie zapotrzebowanie. I często oni funkcjonowali w takim właśnie dwugłosie, takiej dwujęzyczności, że mieli jedno i drugie, a bardzo często to też jedno na drugie wpływało. Na przykład ciekawa dla mnie była sytuacja takiego odkrycia, że bardzo często skrzypek w kapeli Był też primistą, który grał właśnie na tym najmniejszym instrumencie tamburicowym i po prostu wymiennie, w zależności od tego, czy grali kawałek bałkański, no to sobie zmieniał na prim i było taki skład, był bardziej bałkański, a jak był polski kawałek, to na przykład grał na skrzypcach. I to im się w ogóle nie kłóciło, a najczęściej właśnie jakoś potrafili też to wszystko połączyć. I bardzo ciekawie to też słychać w śpiewie. To właściwie tak na pierwszy rzut oka, już pierwszy rzut ucha, słychać ten wielogłos po prostu, który jest tylko u reemigrantów, taki wielogłos typu bałkańskiego, że do takich właśnie typowych, jednogłosowych polskich pieśni jednak ten wielogłos jest dołożony. Skoro już umieli tak śpiewać i po prostu umieli sobie zawsze dołożyć te inne głosy, no to dlaczego nie? Brzmiało to pięknie, bardzo się wszystkim podobało, też jest takim bardzo szczególnym rysem tutaj tej grupy.
A czasem doprawiają to akordeonem.
Oczywiście, że tak, ponieważ też akordeon zrobił furorę tutaj na całym Dolnym Śląsku i wśród reemigrantów również. Był bardzo popularnym instrumentem już w latach powojennych, kiedy stał się dostępny. Z opowieści ludzi bardzo jasno wynika, że te lata powojenne to był jeszcze taki czas, kiedy funkcjonowały jednak te kapele, które przyjechały zewsząd, z tych różnych miejsc. I jeszcze ta muzyka w tym swoim starym kontekście jakoś przez te 10-15 lat żyła. Później był taki okres, wiadomo, że jest to duże uproszczenie, ale najczęściej tak to wynika z opowieści, był taki okres jednak przerwy, a później zaczął się taki ruch folklorystyczny. I on mógł wyglądać bardzo różnie, w zależności kto animował jakby powstawanie takich zespołów. Tak jak w Ocicach była nietypowa sytuacja, ponieważ tam oddolnie skrzyknęła się kapela po prostu miejscowych mężczyzn, którzy chcieli sobie razem ze sobą pograć, a osobno skrzyknęły się kobiety z koła gospodyń wiejskich, żeby śpiewać. No i na początku oni funkcjonowali osobno. Były pomysły, żeby się połączyć. Okazało się, że ta kapela nie za bardzo potrafi z tym zespołem śpiewającym, więc właściwie trochę na nowo trzeba było to zbudować. Bo jednak kapela grająca jako kapela, a kapela grająca jako akompaniament zespołu śpiewającego to jest trochę inna funkcja tych instrumentów, więc tam trochę na nowo to zbudowano, żeby dało się śpiewać z zespołem, ale tam rzeczywiście była taka najpóźniej działająca, w miarę pełna kapela reemigrancka grająca właśnie na tych wszystkich instrumentach tamburicowych, ale też na skrzypcach i na akordeonie.
Mhm. Widzisz w młodych ludziach taką potrzebę, żeby sięgać do tej muzyki, oni zaczynają rozpoznawać, że to jest ich, że to jest ponad wszelką wartość, że należy to zatrzymać.
Ale pytasz lokalnie? Czy
tak,
na przykład
lokalnie, na przykład w Ocicach, w okolicach Ocic się pojawiają.
To znaczy, tak, ale to jest najczęściej po linii rodzinnej. Tak jak na przykład w Ocicach są młodzi muzykanci, ale oni są wszyscy z rodziny po prostu muzykantów z kapeli. Czyli jakby to w rodzinach się jednak ta istotność tych treści zachowuje. Natomiast widać takie zainteresowanie ludzi, którzy nawet nie grają, ale chcieliby, żeby inni im grali. I z tym się nieraz spotykaliśmy, że jak tam byliśmy, to na przykład spotykaliśmy jakichś młodych ludzi, którzy mówili, jak będziecie znowu, dajcie znać, byśmy sobie przyszli. No, a może byście sobie pograli? A nie, ale tak, że chcieliby. Natomiast nie wiem, na ile oni to tak... Właśnie to jest dla mnie taką zagadką. Na ile ta już trochę jednak wymieszana muzyka jest już takim dziedzictwem, które ludzie będą chcieli kontynuować. Bo jest też na przykład bardzo fajny zespół młodzieżowy, który również tańczy. Zespół Pieśni i Tańce Ziemi Bolesławieckiej, który zajmuje się tradycją bałkańską. To już nie jest do końca tradycja reemigrantów. Jest to ciekawe. Widać, że się interesują tą muzyką przez właśnie tutaj wspólne pochodzenie. Ale jednak nie jest do końca ta muzyka, z którą przyjechali reemigranci. To już jest taka dużo bardziej, powiedziałabym, poprawna. No jest znowu ta pokusa, żeby tej takiej poprawności, tak jak do Kazimierza można było pojechać z repertuarem polskim, udawać, że nie ma tam do końca tych wpływów. No można było wziąć tambulicę, no bo to się jakoś wpisuje w historię, no ale już akordeon nie, no bo to ta historia powojenna już taka nieprawidłowa z punktu widzenia muzyki tradycyjnej, takiej rozumianej konserwatywnie. Albo można właśnie kontynuować na przykład wątki bałkańskie i je rozwijać i też je traktować jako tak, no po prostu... No właśnie, co to jest poprawne? To jest taka dziwna rzecz i chyba takie pytanie, na które nie wiem, czy musimy sobie odpowiadać. Mhm. Natomiast ono istnieje, bo jednak istnieje cały nurt osób, które oceniają tę muzykę, wypowiadają się na ten temat, uważają, że to jest dobrze, że jednak jest taka relacja władzy pomiędzy specjalistą a człowiekiem, który żyje w tej tradycji. No i to oczywiście jest tak, że po prostu dla specjalisty można zagrać tak, jak on sobie życzy. Może jest to fajne, bo dzięki temu ta muzyka funkcjonuje chociażby na tych scenach, ale na ile to ma przełożenie na życie i jakąś tam istotność, czy ludzie będą chcieli to kontynuować, tego nie wiem.
Czyli muzykanci wracają i grają swoje.
No, wracają, grają swoje, ponieważ wiedzą, co na miejscu jest potrzebne. A ta taka trochę wymieszana właśnie polsko-bałkańska tradycja gromadzi ludzi tam na miejscu. Ludzie znają te piosenki. Często mówią na nie właśnie takie piosenki jugosłowiańskie. To nie jest coś, z czym by mogli pojechać do Kazimierza. Nie jest to do końca polska piosenka biesiadna. Jest to po prostu taka ich wspólnotowa muzyczna tradycja. Jak przyjechała do ojciec w zeszłym roku nasza koleżanka z Chorwacji, to jak słuchała tej muzyki, to po prostu cały czas mówiła: czuję się, jakbym była na wczasach nad Adriatykiem w latach 80. Czyli dla nich to jest coś takiego. Pewnie jak my byśmy pojechali za granicę i słyszeli, że ktoś właśnie śpiewa trochę Krzysztofa Krawczyka, trochę jakichś tam polskich piosenek folklorystycznych, że jest taka jugonostalgia. Coś takiego jest w tej muzyce. I to gromadzi ludzi do dzisiaj. I to jest właśnie takie dla mnie zagadkowe. Czy już to można nazwać jakimś takim dziedzictwem, które w jakiś sposób ludzie będą chcieli przejmować, będą uważali za ważne, będą uważali, że jest częścią ich tożsamości.
Także, drodzy Państwo, gdyby ktoś chciał wybrać się w lata 80. nad Adriatyk, to zapraszamy do Ocic na zabawę. Program Akademia Kolberga istnieje, rozwija się, powstało Forum Muzyki Tradycyjnej, powstała Pracownia Muzyki Tradycyjnej przy Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca.
Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że ruch, który powstał oddolnie, zyskał jakąś strukturę oficjalną, a nie stało się odwrotnie. Myślę, że to jest bardzo źle, kiedy powołuje się instytucję, która próbuje zejść coraz niżej. Na przykład właśnie powołuje różnych urzędników, ci zatrudniają animatorów, ci animatorzy idą i coś tam się... Tutaj było odwrotnie i to jest, myślę, że to jest generalnie bardzo dobra sytuacja, że właśnie z ruchu oddolnego, różnych pasjonatów, ludzi, którzy rzeczywiście, dla których ten temat jest ważny, oni się ustrukturyzowali i oni zyskali jakąś tam możliwość stałego finansowania swoich działań. Oczywiście to jest wszystko takie bardzo nieodpowiadające potrzebom, ale daje szansę na robienie chociaż tych rzeczy takich trochę bardziej eksperymentalnych, takich jakościowych. Czyli dla mnie było zawsze ważne, że w ramach Akademii Kolberga możemy właśnie czasami postawić na jakość spotkania, nie martwiąc się tym, czy na przykład będzie bardzo dużo odbiorców. Że te wskaźniki jednak są liczone trochę inaczej, że tutaj możemy poświęcić ten czas na jakiś taki eksperyment, spróbujmy zrobić w tą stronę, może takie wydarzenie, może to, może tamto. I widzę jakby sens takich działań, takiego trochę oddolnego grzebania, pojawiania się, namawiania do różnych eksperymentów też czasami ludzi na miejscu. A myślę, że to słabo by się wpisywało w takie typowe projekty, ponieważ to nie wygląda liczbowo czasami imponujące, a na przykład różne ważne procesy się dzieją. I myślę, że fajnie, że jest taka możliwość, że takie projekty trochę bardziej eksperymentalne mają szansę zaistnieć. Oczywiście zawsze jest wtedy groźba, że taki ruch spontaniczny, ruch fascynatów staje się, może się skonfliktować, ponieważ pojawiają się pieniądze, niektórzy ludzie robią się ważniejsi niż inni, jedni ludzie zatrudniają drugich i zawsze jest takie ryzyko, że...
Szczególnie na wsi.
Szczególnie na wsi, ale też nawet między osobami, które się angażują w działalność w takiej organizacji, kiedy do tej pory robili wszystko po prostu na zasadzie przyjaźnimy się i mamy wspólne zainteresowania i zróbmy to razem, a nagle ktoś kogoś zatrudnia, ktoś komuś płaci, mogą się pojawić jakieś niesnaski. To myślę, że są takie ryzyka, ale trzeba po prostu jakby mieć to zawsze z tyłu głowy, że trzeba na to uważać, że takie rzeczy też są możliwe. No, myślę, że to jest trudne tak naprawdę się ustrukturyzować jako taka ekipa ludzi, którzy działają w różnych miejscach w całym kraju. Jest to trudne, bo też trudno tym zarządzać. Trudno zarządzać taką pasją też, bo to jest tak, jeśli ktoś się godzi na działanie w ramach projektu, no to sam sobie też odbiera jakąś wolność działania i tego, że robi to, co chce, wtedy, kiedy chce, a jednak po prostu działa w jakiejś określonej strukturze. Ale co mnie cieszy, to że na przykład takie małe by się wydawało zjawiska, jak na przykład właśnie to, że są Ocice i że tam jest jedyna właściwie taka kapela, która kontynuuje muzykę instrumentalną reemigrantów, zyskuje jakąś taką świadomość ogólnopolską, że jakby te rzeczy wchodzą w taką dyskusję, co prawda bardzo niszową, bo jednak jesteśmy środowiskiem niszowym i myślę, że jednak zostaniemy. Może to nie musi być źle. Może czasami lepiej być w takiej niszy i kontrkulturze, bo można wtedy stawiać na jakość. Jeśli byśmy musieli wszyscy być masowi i podobać się wszystkim, to może trzeba by było inaczej wtedy o naszych działaniach myśleć.
Wyobrażasz sobie, że do Ocic przyjeżdża nagle 200 tysięcy osób, stoi wielka scena, na której gra 304 muzyków.
Nie wiem po co, co oni by tam mieli robić. Chociaż na tamburce, znaczy zdarza się, bo też to nie jest tak, że tylko my tam robimy rzeczywiście takie działania bardzo mało spektakularne. Pod Bolesławcem dużo się dzieje, jeśli chodzi o tą muzykę bałkańską, bo tam już od kilkunastu lat był Festiwal Kultury Bałkańskiej, Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej, Festa Bałkańska i to są takie imprezy, duże festyny, imprezy masowe, tam są zapraszane zespoły właśnie z Serbii, z Bośni, z Chorwacji, oni tańczą, grają. Jakby jako taki rodzaj festynu, spotkania to też ma swoją wartość i ma też taką swój masowy wymiar, więc też to jest ludziom potrzebne. Jakby my robimy trochę co innego. Staramy się jednak spotkać w małej salce, mieć czas na tą taką rozmowę ze sobą, myślimy o tym, jak to pokazywać dalej, pracujemy nad jakimiś takimi tematami, które może nikogo tak do końca nie interesują. Jakby dajemy sobie na to przestrzeń, żeby właśnie tak się pouczyć, podoświadczać tego. I to nie musi być najlepsze podejście, ale to jest takie nasze podejście do tego. Ja myślę, że też jest super, że są takie duże imprezy masowe, jakby pokazujące właśnie tą specyfikę lokalną.
Przez te wszystkie lata też chciałem, żebyś opowiedziała jeszcze o paniach śpiewaczkach, które spotkałyście przez te wszystkie lata, bo to były naprawdę wyjątkowe i są wyjątkowe postaci.
Jeśli chodzi o statystyki, ja się nad tym nie zastanawiałam, ale kiedyś sprawdziłam to. Okazuje się, że fundacja przeprowadziła wywiady z prawie 1000 osób.
Fundacja Ważka.
Fundacja Ważka. Albo nawet większą ilością. Na pewno jak zajrzałam po prostu naszą listę kontaktów, gdzie jakoś tam zbierałyśmy dane i informacje o przeprowadzonych wywiadach. Ale z takiej ilości po prostu osób, z którymi się spotkaliśmy, była rzeczywiście jakaś część ludzi takich naprawdę wyjątkowych, do których chcieliśmy wracać, a z tej części ludzi wyjątkowych była też część śpiewaczek. Czyli rzeczywiście taka grupa, dla której po prostu to było najważniejsze. Jakby one tak same siebie tożsamościowo postrzegały, że one, ich domeną jest jednak ten śpiew. Miały ogromne kompetencje, wspaniałą pamięć i takie przekonanie o ważności tego, czym się zajmują. Mimo, że różnie było z tym dostrzeganiem ich lokalnie. Najczęściej jest tak, że mogą dostać nagrodę Kolberga, a na przykład ich własna gmina w jakiś sposób tam się nie interesuje ich istnieniem. Natomiast to były dla nas takie spotkania ze śpiewaczkami, które już były gdzieś tam często po drodze utytułowane, a niektóre nie były. Na przykład dopiero pierwszy raz w ogóle były nagrywane. I była to i pani Bronisława Chmielowska, która była znana już w takim środowisku właśnie ludzi zajmujących się muzyką tradycyjną, pani Michalina Mrozik, jej starsza siostra, pani Stanisława. To było takie dla nas ważne spotkanie, ponieważ tak jak Michalina Mrozik jest jednak znaną śpiewaczką dolnośląską, tak jej siostra niekoniecznie. A okazało się, że to właśnie ona ma w pamięci tą cały ogrom właśnie pieśni. Ona po prostu nie była w tym zespole słynnym, zespole Przejęsławianki i chyba też dlatego nie była tak bardzo znaną śpiewaczką. A było ciekawe, że już jak rozmawialiśmy z panią Michaliną, to ona często mówiła, a to moja siostra będzie wiedziała, a to moja siostra. A my tak w końcu pytamy, ale to pani siostra, to starsza siostra? Ona mówi, no tak. Ale tak głupio zadać takie pytanie, mówi, ale żyje ta siostra? Mówi, no tak, no mieszka w Zebrzydowej. Czy możemy jechać do tej siostry? Możecie jechać do tej siostry. I nagle się okazało, że rzeczywiście jakieś nowe zupełnie oceany się otwierają. Także to były dla nas bardzo ważne spotkania i takie uczące też pokory. Bo czasami człowiek tak przez rok sobie powiedzmy robi wywiady i myśli, że już bardzo dużo wie, a później nagle się okazuje, że właściwie to dopiero dotknął jakiegoś czubka góry lodowej i właściwie to można się spotykać nie wiadomo ile razy, zawsze się usłyszy coś nowego. No w ogóle myślę, że uczenie się pokory jest ważne i takie budowanie relacji ze swoimi rozmówcami na takiej zasadzie, to nie musimy się po prostu przed nimi kłaniać, tylko chociaż czasami się kłaniamy, ale zbudowanie takiej relacji i takiej, że ja mam świadomość tego, jakie ja mam kompetencje, ale bardzo mam duży szacunek do czyjejś kompetencji. W sensie traktujemy siebie nawzajem poważnie po prostu i my wiemy, że my się bardzo dużo uczyliśmy po prostu.
Echa tych spotkań można usłyszeć na płytach, które są wydawane przez Fundację Ważka i których jest już całkiem sporo.
Cztery.
No, to już i tak więcej, całkiem sporo jak całkiem, na inne regiony.
Tak. Tak, zapraszam, można wszystkich płyt odsłuchać. Wszystkie płyty są dostępne bezpłatnie w internecie, więc można sobie na SoundCloudzie posłuchać albo na naszej stronie internetowej. Ja też lubię takie pieśni, które może nie są nagrane idealnie, ale które pokazują jakąś tam ścieżkę przypominania sobie, bo to było często tak, że kiedy my nagrywaliśmy te płyty, to już było tak, że panie śpiewały nam rzeczy, których przez lata nie śpiewały. Jeśli to jeszcze jest pojedyncza śpiewaczka, no to nie jest tak trudno nagrać taką pieśń, natomiast zrobiliśmy, bardzo nam zależało, żeby właśnie spotkać te siostry z domu Kida, które nie śpiewały ze sobą już naprawdę bardzo długo, które też mając świadomość tego, jak dobrym były kiedyś zespołem, niekoniecznie chciały w tym takim momencie być nagrane, że już nie ćwiczą razem, nie śpiewają. I są takie pieśni, które zostały nagrane w momencie, w którym one sobie dopiero przypominały, jak to się razem śpiewa. Ja osobiście bardzo lubię takie nagrania, które nie są takie jak ze studia, które nie są idealne, a które pokazują jakiś proces takiego szukania tej wspólnoty ponownie w śpiewie. I lubię takie pieśni. I myślę, że warto takich rzeczy też słuchać, jest w nich jakaś taka prawda.
Marto, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że takich doznań, doświadczeń będziesz miała jeszcze całe multum.
Zapraszamy do Ocic, gdzie ciągle dużo się dzieje i może będą Państwo mieli okazję poznać remigrantów i samemu doświadczyć spotkania, które potrafi mieć naprawdę wysoki stopień jakości.
Naprawdę warto. Wszystkie dźwięki, które Państwo słyszeli w czasie naszej rozmowy, to miasto Wrocław, bo jesteśmy w samym centrum miasta, w muzeum. Miasto zaznaczało swoją obecność również i wtrącało się w naszą rozmowę. Bardzo Ci, Marto, dziękuję.
Dzięki, Marcinie. Miło Cię gościć w moim miejscu pracy.
Hurra!
Panie kapitanie, obrachunek zróbcie. Bo ja już służył nie będę. Powróć, powróć, te koszta zarobne, bo ja na wojnę pojadę. Powróć, powróć, te koszta zarobne, bo ja na wojnę pojadę. Już mym plecaku łoże spakowane, leży on tam na stole. Wynieś mi go, moja najmilejsza, wynieś mi go na pole. Wynieś mi go, moja najmilejsza, wynieś mi go na pole. A na tym polu stoi koń srebrzysty, a na tym koniu złoty pas. Jak ja będę 3 lata wojował, będzie ta za mną wielki płacz. Jak ja będę 3 lata wojował, będzie tam za mną wielki płacz. Gdy pora naszła, na konia siadałem, wszyscy się ze mną żegnali. Ojciec z matką łzami się zalali, dziewczęta za mną wołały. Ojciec z matką łzami się zalali, dziewczęta za mną wołały. Jedna mi mówi szczęśliwej podróży, druga mi mówi, jedź z Bogiem, a ta trzecia, wróć się poganinie, bo twoja pociecha leży na pierzynie, a ja mu Boga sierota. A ta trzecia, wróć się poganinie, bo twoja pociecha leży na pierzynie, a ja mu Boga sierota.
Zapraszamy na stronę www.akademiakolberga.pl. Do usłyszenia.